Chwała Bogu, bracia i siostry. Prorok Izajasz napisał księgę, która jest uważana za mini-Biblię, taką Biblię w pigułce. Nasza Biblia liczy 66 ksiąg. Księga Izajasza liczy 66 rozdziałów. I jakbyśmy ją zaczęli czytać, to nawet jej treść układa się podobnie jak treść Biblii, którą czytamy, Stary i Nowy Testament. Również ta księga nazywana jest Ewangelią Starego Testamentu, bo rzeczywiście ona niesie niesamowite przesłanie ewangelizacyjne. Ta księga opowiada o Zbawicielu. W księdze Izajasza znajduje się, bracia i siostry, 33 fragmenty, które mówią o Mesjaszu, a więc zapowiadają Mesjasza. Jeżeli chodzi o styl literacki tej księgi, to jest to księga napisana językiem arystokratów. Niektórzy powiadają, że to Izajasz napisał językiem dworskim. Ci, którzy znają język hebrajski, to zachwycają się pięknem stylu, w jakim została napisana ta księga. Izajasz prorokował o Mesjaszu kilkaset lat przed jego narodzeniem. I jego proroctwa są niezwykle precyzyjne. I dzisiaj chciałbym z wami przeczytać z księgi Izajasza właśnie to najwspanialsze, najsłynniejsze chyba z tych wszystkich proroctw, jakie Izajasz wygłosił. Proroctwo dotyczące życia i śmierci Mesjasza. W 4 rozdziale pokazany jest Jezus, Mesjasz jako król. W 7 rozdziale tej księgi w niezwykle ciekawy sposób, może nie tyle ciekawy, co precyzyjny, dokładny sposób jest zapisane proroctwo dotyczące osoby, która porodzi, która urodzi Mesjasza. Biblia zapowiadała, że on nie spadnie z nieba, ale że urodzi go niewiasta. I w 7 rozdziale proroctwa Izajasza, werset 14, jest napisane: dlatego sam Pan da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwą go imieniem Immanuel. W języku hebrajskim są dwa słowa, które określają pannę. Pierwsze z tych słów, betula, oznacza dziewicę, która nie chce wyjść za mąż. A więc jak mówili o betuli, no to chodziło o taką panienkę, co nie ma zamiaru wyjść za mąż. Ale inne słowo, alma, mówi o dziewicy, co ma niebawem wyjść za mąż. I właśnie to słowo alma jest użyte przez Izajasza tutaj w tym proroctwie. Zobaczcie, jak to jest precyzyjnie, niesamowicie pokazane, jak to jest z tym narodzeniem Jezusa. Popatrzcie, że panna, która miała niebawem wyjść za mąż, Józef, jak usłyszał, że Maria jest w ciąży, to postanowił ją oddalić. On nie chciał takiej żony, która się splamiła przed skonsumowaniem małżeństwa. I musiał anioł z nieba przyjść i coś powiedzieć do Józefa, że Józef zmienił zdanie na temat Marii. Zobaczcie, kilkaset lat przed narodzeniem Jezusa Biblia już w taki precyzyjny sposób mówi o kobiecie, o pannie, która ma urodzić Mesjasza. To niesamowite. Będziemy dzisiaj czytać, tak jak już zapowiedziałem, to najsłynniejsze proroctwo, ja go nazywam biografią Jezusa Chrystusa, bo to jest życiorys Mesjasza zapisany na kartach Biblii, tylko dużo, dużo wcześniej niż on jeszcze pojawił się na tym świecie. Jest coś niezwykłego w tym 53 rozdziale proroctwa Izajasza. Wyobraźcie sobie, że w XIV wieku rabini żydowscy ogłosili, że Mesjaszem jest naród. Że to tutaj w tym rozdziale należy rozumieć Mesjasza jako naród. I wydali też zakaz czytania tego 53 rozdziału proroctwa Izajasza. Moi kochani, dzisiaj Żyd, który przeczyta ten 53 rozdział Izajasza i przeczyta jedną z Ewangelii Nowego Testamentu, to z łatwością odkryje, że wszystkie te zapowiedzi, o których mówi Izajasz w tym 53 rozdziale, wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. Zaczyna się ten rozdział od słów: kto uwierzy wieści naszej? No właśnie, kto uwierzy wieści naszej? Ewangelia, dobra wieść, dobra nowina. Izajasz to jest Ewangelia Starego Testamentu. I oto centrum tej Ewangelii znajduje się tutaj, w tym rozdziale. Najważniejszy fragment, który mówi, kto uwierzy w to, co tutaj jest zapisane. Dzisiaj, bracia i siostry, naród żydowski ma zakaz czytania tego. To jest niesamowite. Z kilku źródeł to słyszałem, o tym zakazie. Bardzo mnie to zdziwiło. Ale coś w tym jest. I oto dalej jest napisane: a ramię Pana komu się objawiło? Bardzo ważny zwrot w Biblii, nie tylko tutaj używany. Ramię Pana. To chodzi o boskość, o potęgę naszego Pana. Kiedy objawiało się ramię Pana w Izraelu, to Izraelici wiedzieli, że Bóg działa w potężny sposób. I oto Izajasz zapowiada coś takiego na samym początku tego prorokowania. Wyrósł bowiem przed nim jako latoroś
i jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. To jest jedyny opis w Biblii wyglądu Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jak on wyglądał? Nowy Testament nigdzie nie opisuje tego. Ale w Starym Testamencie prorok Izajasz opisał wygląd Mesjasza i mówi, że w nim nic szczególnego nie ma. Że jego wygląd nie przyciąga oczu ludzkich. My, kiedy czytamy o Teofanii, o objawieniu się Boga na kartach, zwłaszcza Starego Testamentu, to tam widzimy coś pięknego, niezwykłego. A tutaj, kiedy Bóg jest wcielony na ziemi, okazuje się, że On ma taki bardzo przeciętny wygląd, który nie przyciąga oczu innych, a wręcz może nie ma na czym, byśmy powiedzieli, zawiesić oka. To jest człowieczeństwo Jezusa Chrystusa tutaj opisane. Wiecie, że Pan Jezus Chrystus nie miał nic. On nie miał żadnego majątku. Kiedy na krzyżu postanowiono się podzielić jego majątkiem, kiedy jego ciało wisiało na krzyżu, żołnierze rzucili losy o szatę Jezusa. Ona była utkana przez kobiety, które towarzyszyły, sponsorowały tą działalność, chodziły za nim i one też później tam pod tym krzyżem też się znalazły. I one mu utkały szatę, piękną szatę. I ona się składała z dwóch części. Jedna część tego materiału nadała się do podziału i oni ją porozdzierali, żołnierze, na części, podzielili między sobą ci, którzy go krzyżowali. A ta druga była taka, że nie dało się jej podzielić. Tak, dzisiaj weźmiecie wełnianą jakąś, zrobioną na drutach, jakąś szatę, to bracia i siostry, nie opłaca się tego ciąć. I wtedy rzucono o to losy. Jezus Chrystus był, moglibyśmy powiedzieć, ubogim synem cieśli z Nazaret. Nic więcej. On potrzebował tutaj na ziemi sponsoringu tych kobiet, które wspierały tą działalność, którą on prowadził przez 3,5 roku. I tu mamy pokazane człowieczeństwo. My się tak zastanawiamy, Panie, a czemu Ty tego, a tamtego nie zrobisz, bo my byśmy to czy tamto wtedy lepiej zrobili w zborze. Ale powiedzcie, czemu Bóg nie zrzucił sakiewki ze złotem z nieba, a ludzie usługiwali Jezusowi? Kiedy przyszło zapłacić podatek, to Pan Jezus musiał się uciec do cudu i powiedzieć jednemu ze swoich uczni, pójdź tam, w pyszczku ryby znajdziesz monetę i tą monetą zapłacisz za mnie i za siebie podatek, który należy się świątyni. Bracia i siostry, tu mamy opisane człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, życie, po prostu życie. Jezus niczym się nie różnił w życiu od egzystencji zwykłego, przeciętnego Żyda w tamtych czasach. On był jednym z nich. I to, myślę, bardzo go uwiarygodnia w naszych oczach. I kiedy zwracamy się do Niego w naszych modlitwach, mamy świadomość tego, że On zna to ziemskie życie. Zna go od podszewki. Wie wszystko o tym. I nie musimy Mu tłumaczyć. Panie, bo to, bo tamto. On wszystko to przeszedł. On to po prostu przeżył. Był pośród nas. W trzecim wierszu: wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Tutaj jest opisana, bracia i siostry, samotność Mesjasza, samotność człowieka. Często ludzie czują się samotni i przychodzą do Boga w tych sprawach. I chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus rozumie was. On przeżywał w swoim życiu samotność i odrzucenie. Było mu nie jeden raz bardzo trudno i ciężko z tego powodu. W 102 psalmie jest napisane: jestem podobny do pelikana na pustyni. Jestem jak sowa wśród ruin. Nie śpię i jęczę, jak ptak samotny na dachu. To jest właśnie opis samotności. Samotności człowieka. Bracia i siostry, Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, to nawet Bóg go opuścił, jego Ojciec. I on zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak bardzo samotny czuł się wtedy na krzyżu. Choć wiedział, że Ojciec jest blisko, ale z powodu grzechów, które wziął na siebie tam na Golgocie, Bóg oddalił się od Niego, ponieważ Bóg jest czysty i nie ma nic wspólnego z grzechem. Bóg jest oddzielony od grzechu. I kiedy Ojciec oddzielił się od Syna z powodu grzechów, które On wziął na siebie, tam, kiedy umierał na krzyżu Golgoty, wtedy Jezus poczuł wielką samotność w swoim sercu i zawołał: Boże, czemu nie jesteś teraz ze mną? Tato, tak Cię potrzebuję w tym momencie. Bracia i siostry, to nie były tylko cierpienia fizyczne, ale to były również cierpienia psychiczne, jeżeli chodzi o Mesjasza. Jezusa opuścili uczniowie. Pamiętacie, co się stało, kiedy został pojmany? Wszyscy pouciekali. Piotr tam gdzieś najodważniejszy się pojawił, ale wystarczyło, że służąca się go zapytała, czy on jest jednym z tych uczniów Jezusowych. Pamiętacie, co się stało? Mówi: absolutnie nie. Nie jestem. Co musiał przeżyć Jezus, kiedy przechodził i widział Piotra, który złożył takie wyznanie? Jeszcze chwilę wcześniej zarzekał się, że nigdy, Panie, Cię nie opuszczę. Panie, że jestem Twoim uczniem, to się przekonasz. A Pan Jezus mówi: zanim kur zapieje dwa razy, to się mnie zaprzesz. I to nie jeden, ale trzy razy. Bracia i siostry, samotność nie jest obca Jezusowi. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Cierpienia. Jezus cierpiał. Nie miał żadnego znieczulenia. To wszystko działo się na żywo. To wszystko bolało. I On był mężem boleści. Wziął te cierpienia, które tak naprawdę należą się nam jako słuszna kara za nasze grzechy. Jest tutaj napisane, że On został zraniony. To słowo zraniony oznacza sprofanowany, uznany za pospolitego, uznany za pospólstwo, za coś takiego zwykłego, podłego, nie mającego specjalnie znaczenia. Oto Jezus Chrystus właśnie taki był, do takiej rangi w cudzysłowie został wystawiony w czasie swojego cierpienia na Golgocie. To niesamowite, bracia i siostry, że Bóg godzi się na takie poniżenie. On, Król Królów i Pan Panów. Ileż to potrzeba w nas, żebyśmy się zdobyli czasem na takie niewielkie uniżenie, jak po prostu pójście do kogoś i powiedzenie do niego: wiesz co, przepraszam cię, że sprawiłem ci cierpienie. Ileż to nas kosztuje, ileż to kosztuje schowanie tej dumy naszej, tych aspiracji naszych i uniżenie się. Oto Jezus Chrystus tak bardzo się uniżył wtedy. Uniżył się przed ludźmi, którzy byli zwykłymi zabijakami, którzy trudnili się sprawianiem cierpienia ludziom, kiedy ich krzyżowali i przynosili śmierć do ich życia. I Jezus w ostatnich chwilach tego ziemskiego życia, w tej swojej samotności, miał do czynienia z takimi ludźmi. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Tutaj jest mowa o dziele przebłagania. Oto Jezus jako baranek przelewa swoją świętą krew. Ludzie potrzebowali przyprowadzić baranka do świątyni, złożyć w ofierze jakieś zwierzę z powodu swoich grzechów. I oto grzechem stał się Pan Jezus. I On stał się barankiem, tą ofiarą, na której zostały złożone wszystkie grzechy tego świata. I On umiera. Tak się dokonuje dzieło przebłagania. I tutaj w tym dziele przebłagania jest mowa o uzdrowieniu. Tam jest użyte słowo Rafa. Bóg kiedyś objawił się jako lekarz. Żydzi Go znali jako Jahwe Rafa. Pan jest lekarzem. I oto to samo słowo tutaj występuje. I to słowo Rafa, to uzdrowienie, o którym tutaj mowa jest, mówi o pewnym wyrazie błogosławieństwa Bożego jakie jest związane z tym przebłaganiem. Uzdrowienie naszej duszy, uzdrowienie naszego ciała, uzdrowienie naszego ducha, uzdrowienie człowieka. To dokonało się na Golgocie, bracia i siostry. To zapowiadało to starożytne proroctwo. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Pan dotknął kogoś innego, nie nas. Dotknął swojego Syna, zastępcza ofiara Jezusa Chrystusa. Tutaj jest opisane. Bracia i siostry, tutaj jest mowa o nas jako o owcach. Moi kochani, najgłupszym zwierzęciem jest owca. Owca, kiedy wyjdzie z zagrody bez pasterza, bez tego stada, to ona już tam nie wróci. Macie jak w banku, że się zgubi. To jest takie dziwne zwierzę, które potrzebuje cały czas, żeby się nim zajmować i żeby go prowadzić. I oto tutaj w Biblii jest mowa o owcy, o człowieku, który zbłądził. I oto tymi owcami zainteresował się Bóg. Posłał pasterza, Jezusa Chrystusa, pasterza niezwykłego, który potrafi się rzucić do walki z wrogiem, żeby ocalić owce. On był z domu Dawidowego, z plemienia Judy, lew, Jezus. Pamiętacie Dawida, który był pasterzem? Zanim został królem, to Bóg go powołał z pastwiska na króla. I kiedy Dawid przyszedł i zaczął opowiadać o sobie przed jedną z najważniejszych bitew, jaką miał stoczyć w swoim życiu, kiedy naprzeciwko niego stał ogromny człowiek, który miał ponad 2,5 metra wzrostu. Goliat z Gat. Wtedy ubrano Dawida w tą dziwną zbroję, bo wszyscy Izraelici się bali pójść, żeby walczyć z Goliatem. I Dawid mówi, ściągcie to ze mnie. Ja w tym nie potrafię walczyć, w tej zbroi rycerskiej. Nie nawykłem do tego. I mówi wtedy do Saula, twój sługa w swojej młodości, kiedy jego stado owiec napadł niedźwiedź, to rzucał się na tego niedźwiedzia i wydzierał temu niedźwiedziowi tego baranka, tą owieczkę, którą on prowadził. A jeśli to był lew, to potrafił Dawid rozerwać lwa, rzucić się na lwa, żeby ocalić tą owieczkę. I mówi, ja się nie boję walki, bo ja jestem zaprawiony, ja umiem pokonać niedźwiedzia, ja umiem pokonać lwa. Ja jestem skłonny walczyć za owce. Nie boję się walki. Jezus z Judy lew. Potomek z linii Dawida. Dobry pasterz. Nie boi się życie swoje oddać za owce. Bracia i siostry, znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Tu jest opisana droga krzyżowa, droga cierpień i mąk, którą Jezus przeszedł przez Jerozolimę, zanim go wyprowadzono za bramę na wzgórze Czaszki, gdzie zabijano pospolitych rzezimieszków. Tam znalazł się Boży Syn. Jest o nim napisane, że Ta droga Jego na krzyż była cichą drogą. Jezus nie krzyczał, nie złorzeczył, choć spotkała Go straszna niesprawiedliwość. Choć został skazany w procesie, który, powiedzielibyśmy kolokwialnie, był szyty grubymi nićmi, bo świadków, jakich przeciw Jezusowi dano, to byli świadkowie podstawieni, którzy świadczyli nieprawdę. Bracia i siostry, w takim procesie został skazany Jezus. Żydzi Go skazali. Rzymianin, człowiek niewierzący, Poncjusz Piłat, kiedy to wszystko zobaczył, całą tą maskaradę, umył ręce i nie chciał mieć nic z tym wspólnego. Ale pod presją wydał swoim żołnierzom rozkaz i rzymscy żołnierze zabili Jezusa. Pan Jezus dopiero odezwał się na krzyżu w ostatnich momentach swojego życia, ale nikogo nie przeklinał. Ten, który był obok Niego krzyżowany, przeklinał, złorzeczył, a Jezus w pokorze znosił to wszystko. Bracia i siostry, to jest niesamowite. Z więzienia i sądu zabrano Go, a któż o Jego losie pomyślał? Wyrwano Go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Tutaj jest mowa o śmierci, o tym, że Jezus Chrystus, że Mesjasz musi umrzeć, że to nie będą tylko cierpienia, a potem dobry szpital i rehabilitacja, ale to będzie naprawdę i że On umrze naprawdę i że Jego duch opuści ciało i Rzymianie stwierdzą zgon i pozwolą Go zabrać do grobu. Wyznaczono Mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców Jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na Jego ustach. Bracia i siostry, Józef z Armatei, bogaty Żyd, ni stąd, ni zowąd, wykupił nowiusieńki grób tam na tym wzgórzu czaszki, w miejscu hańby. Żydzi tam nie mieli cmentarza. Tam chowano w zbiorowej mogile tych skazańców. Kiedy ich ściągano z krzyża, wrzucano ich do zbiorowej mogiły i zasypywano i koniec. To było miejsce hańby. I ni stąd, ni zowąd bogaty człowiek, który powinien mieć grobowiec gdzieś w jakimś znaczącym miejscu na cmentarzu żydowskim, nagle gdzieś tam na tej górze kupuje grób. I to jest grób dla Jezusa. Daruje ten grób Panu Jezusowi. Po co to wszystko? Ja myślę, że to było związane ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Gdyby On leżał w tej zbiorowej mogile, to inaczej wyglądało. Ale bracia i siostry, Bóg to wspaniale wszystko przygotował, zaaranżował. Miał pewien plan. Pojawił się nowy grobowiec. I tam zostało złożone ciało Pana Jezusa Chrystusa. I szybciutko owinął Go Józef, kiedy ściągnięto to ciało z krzyża, kiedy uzyskał zgodę u Rzymian na pogrzeb Wiecie, że był szabat, trzeba było wszystko zrobić szybko. To był piątek wieczór i szybciutko go złożył. Zawinął przez sieradło i zatoczył kamień. I to był cały pogrzeb Pana Jezusa Chrystusa. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Bracia i siostry, ujrzy potomstwo. To jest zapowiedź zmartwychwstania. Ktoś, kto umarł, nie może nic ujrzeć. To Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia i ujrzy swoje potomstwo. Bracia i siostry, my jesteśmy nabyci świętą Jego krwią. On za nas zapłacił i my jesteśmy tym potomstwem. To jest ta dla Niego nagroda, którą Bóg mu dał. Kiedy zasiadł po prawicy w niebie, on może się szczycić z tego. Jego Kościół jest Jego chwałą. Twoje usta zostały stworzone po to, żeby wielbić Pana, żeby oddawać Mu chwałę, bo On ciebie sobie nabył do tych chórów, do tych zastępów, które będą Go wielbić na wieki. Bo Pan jest Królem, bo Jezus jest wywyższony, bo Pan nasz zmartwychwstał. Za mękę swej duszy ujrzy światło, a jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu sprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Bracie i siostro, Jezus Chrystus usprawiedliwił ciebie. My, kiedy coś zbroimy, potrzebujemy usprawiedliwienia. Jeśli nie ma usprawiedliwienia, to się fatalnie czujemy. I oto Bóg za to wszystko, co zbroiłeś w swoim życiu, wypisał ci usprawiedliwienie 2000 lat temu, tam na Golgocie, krwią Jezusa Chrystusa. Jesteś usprawiedliwiony. Jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. I tu mamy opisane wywyższenie Jezusa w 52 rozdziale, w wierszu 13, 52-13 Izajasza. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Izajasz zapowiada powodzenie misji Jezusa i zapowiada końcowy efekt, wywyższenie, triumf. On zwyciężył. Bracia i siostry, kiedy w starożytności jakiś zwycięski wódz wracał do miasta po swoim triumfie, to zanim on wszedł do tego miasta, to cały pochód triumfalny przed nim szedł. I niesiono łupy, niesiono te skarby, które on zdobył, które on ograbił tych, którzy przegrali tą ważną bitwę czy wojnę z nim. I na samym końcu on szedł w chwale, kiedy ludzie widzieli, kogo on zwyciężył, prowadzono tych jeńców przed nim. Kiedy widziano te skarby, to bogactwo, to wtedy to zwycięstwo nabierało blasku i często tłum szalał z zachwytu. I oto Jezus zwyciężył złego. Wypuścił jeńców, wypuścił nas na wolność. Dokonał cudownego zwycięstwa na Golgocie, abyś mógł być, bracie, siostro, wolny. Dlatego dano mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę, do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jezus się wstawił. Jezus w zastępstwie to zrobił. Bracia i siostry, to jest kapitalne, kiedy my mamy do czynienia z takim zastępcą, z kimś takim, na kogo możemy w każdej chwili liczyć, że On się zastawi, że On się ujmie za nami, że On nam pomoże. W jednym z psalmów, psalm 68, jest opisany tryumf. Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie Jego i uciekają sprzed oblicza Jego ci, którzy Go nienawidzą. Widziano pochody Twoje, Boże, pochody Boga mego, Króla mego w świątyni. Naprzedzie szli śpiewacy, za nimi grajkowie, wśród dziewcząt bijących bębny. W chórach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy się wywodzicie z Izraela. Tryumf Jezusa. Jezus już nie jest pohańbiony, ale On jest w chwale. On jest wywyższony. On wróci jako Król Królów i Pan Panów. Kiedy Jan zobaczył Go na wyspie Patmos, Jezusa wywyższonego, przecież Go dobrze znał. Przecież był blisko Niego. Przecież to On miał położoną głowę na Jego piersi w czasie ostatniej wieczerzy. Kiedy zobaczył Jezusa wywyższonego na wyspie Patmos, padł jak martwy do Jego stóp. Bo Jezus to Pan. Bo Jezus to triumfator. Bo Jezus to zwycięzca. Bracia i siostry, jak to wspaniale, że mamy takiego Pana. Jak to cudowne, kiedy możemy przeczytać, że Bóg ten plan przygotował wiele, wiele lat wcześniej, aby uratować Ciebie i mnie. Amen.